Dziękuję serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niesamowicie się cieszę, że tak sporo osób jest zainteresowanych tematem medytacji. Myślałem, że trochę ten tytuł odstrasza, jednak wręcz przeciwnie przyciągnął, co mnie bardzo cieszy. Mamy taki tytuł tutaj zadany mi przez organizatorów, który jest dość trudny. Medytacja chrześcijańska, wynik globalizacji, inspiracja wschodem czy tradycja Kościoła katolickiego. Jak myślałem na temat tego, co ja chcę powiedzieć, jak chciałbym przekazać drogim Państwu to, czym jest medytacja chrześcijańska, to chciałbym zrobić to w drugą stronę. Czyli najpierw powiedzieć, że to jest tradycja Kościoła katolickiego, a później spróbować oczywiście powiedzieć o tym, co jest też doświadczeniem, czy co wydarza się w medytacji, czy co też doprowadza do medytacji, czy odkrycia medytacji, czyli o inspiracjach wschodem, czy o tej globalizacji, która jest dość modnym teraz używanym słowem. Trzeba najpierw powiedzieć o tym, skąd ta medytacja się wzięła i dlaczego akurat Benedyktyn ma do Was o tym mówić. Wszak nie ma tutaj dominikanów, którzy mogliby to powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest też związane z tym, że to nie chodzi o to, że ktoś jest specjalistą w tej dziedzinie, tylko o to, że ktoś reprezentuje pewną linię. Benedyktyni są mnichami i są tym najstarszym zakonem w Kościele katolickim, który jeszcze jest tym dziedzicem starożytnej tradycji monastycznej, tej pierwszej tradycji ojców pustyni, a później tych pierwszych wspólnot monastycznych, które wtedy się tworzyły. Ponieważ jestem reprezentantem tego zakonu, więc też jakby sięgam do moich korzeni czy do mojej tradycji, próbując odnaleźć te źródła duchowości, które tkwiły u samych początków tego ruchu, który się nazywa ruchem monastycznym. Czyli żeby się dowiedzieć, tak jak próbował się dowiedzieć Jan Kasjan w VI wieku, podpatrując ojców pustyni, jak oni się modlą. I dlaczego tak się modlą. I do czego ta modlitwa ich ma doprowadzić i właściwie co jest związane z tą modlitwą, jakie są takie istotne elementy, bez których ta modlitwa nie może się odbywać, a jakie są elementy, które towarzyszą modlitwie, pomagają jej, ale niekoniecznie muszą wpływać na istotę tego, czym ona jest. Dlatego też w samych moich poszukiwaniach osobistych zawsze wracałem do tej pierwotnej tradycji ojców pustyni i ojców monastycznych w poszukiwaniu tego, czym jest to doświadczenie modlitwy. I teraz chciałbym pokrótce podzielić się z Państwem tym, czym dla mnichów, dla pierwszych mnichów pustyni egipskiej w IV-V wieku było odkrycie modlitwy. Działo się to, kiedy kończą się już prześladowania w kościele, kiedy chrześcijanin nie może już w sposób krwawy, czy nie ma okazji do tego, żeby w sposób krwawy poświadczyć miłość do Chrystusa. Wtedy rozpoczyna się w Górnym Egipcie taki ruch, chłopski ruch, który w zasadzie jest taką próbą odpowiedzi na tą wielką potrzebę naśladowania Chrystusa, czy potwierdzenia miłości do Chrystusa. Skoro nie mogę przelać dla Niego krwi, to jeszcze nie znaczy, że nie mogę dla Niego umierać, bo mogę umierać bezkrwawo, poprzez wierność z dnia na dzień bardzo surowemu życiu. Dlatego ci mnisi wyruszają na pustynię, żeby próbować poprzez bardzo surowe życie naśladować Chrystusa dzień po dniu i poświadczać w ten sposób poprzez wierność swoją miłość, co nazywamy tak zwanym białym męczeństwem. Ale drodzy Państwo, no trudno się nie zatrzymać nad takim pytaniem, czy oni już od razu wszystko wiedzieli, idąc na tą pustynię. Pustynia sama w sobie jest czymś, co skłania do tego, że człowiek musi się z wieloma rzeczami pozmagać i skonfrontować. I rzeczywiście tak było w pierwszych doświadczeniach. Pierwsi ojcowie, święty Antoni Wielki i cała reszta, mówią o pewnej trudności znalezienia siebie samego w tej samotności wobec Boga. Antoni będzie się modlił będzie mówił o takiej, jest taki apoftegmat, który powtarza jego modlitwę. Panie, chcę się zbawić, ale myśli mi przeszkadzają. Człowiek, który odchodzi od świata, który nie ma dopływu żadnych impulsów zewnętrznych, jest powoli osaczany przez swoje własne myśli, które mu przeszkadzają. Nie może być się skoncentrować, nie może być skupiony, nie może się modlić. A jeśli się modlić, to jak? Bo dzisiaj człowieka nie trzeba przekonywać o tym, żeby się modlił, bo każdy nawet okazjonalnie raz w roku, bardzo systematycznie zresztą, też się modli. Szczególnie kiedy jest taka potrzeba, zawsze sięga do czegoś takiego, co się nazywa modlitwą. Tylko problem polega na tym, jak się modlić. Co robić, kiedy przychodzi ten czas na modlitwę? Co robić, żeby ten czas na modlitwie mnie nie zjadał, nie powodował, że myślę teraz o tym, ile to już się wydarzyło, a ile się ma jeszcze wydarzyć, tylko żeby się naprawdę spotkać z Bogiem. A druga sprawa, która była związana z tym doświadczeniem modlitwy pierwszych ojców, to było to słynne zdanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, które mówi: módlcie się nieustannie. No mój Boże, jak to się można modlić nieustannie? No przecież trzeba jeść i pracować i spać czasami trzeba też, można ograniczyć, ale trzeba. Więc jak w tym wszystkim się modlić? No próbowali na różne sposoby odpowiedzieć na to wezwanie modlitwy nieustannej, dzielili ten dzień na pewne okresy. Jednym z takich ciekawych eksperymentów, to tak mówię na marginesie, był eksperyment właśnie podziału tego dnia na poszczególne godziny pracy, w których powtarzali pewne teksty, pewne godziny ścisłej modlitwy i te godziny, które mieli spełniać te zwykłe ludzkie obowiązki, ale żeby zastąpić, żeby jakoś wypełnić ten czas tych zwykłych ludzkich obowiązków, czyli jedzenia i spania, żeby tam też jakoś była modlitwa, to wpadli na genialny pomysł, przynajmniej niektórzy z ojców, że kiedy sprzedawali swoje wyroby, kosze, liny i inne rękodzieła, to prosili, żeby te osoby, które od nich brały to, czy dawały im za to pieniądze, oni dawali to ubogim przed miastem, których prosili o to, żeby w tych godzinach, kiedy oni jedzą i śpią, oni się za nich modlili. Żeby w ten sposób wypełnić ten nakaz modlitwy nieustannej. Oczywiście w praktyce okazało się to niemożliwe i że to naprawdę nie o to chodziło. Więc zaczęli odkrywać modlitwę, która ma ich przemieniać. Jedną z takich podstawowych sposobów modlitwy ojców pustyni to była recytacja. Oni nie mieli Pisma Świętego. Pismo Święte było czymś, co było zbyt drogie dla nich. Nawet jeśli mieli, to tylko niektórzy. Jednym z podstawowych warunków, żeby rozpocząć życie monastyczne, to było to, żeby się nauczyć wielu tekstów Pisma Świętego na pamięć. Święty Pachomiusz na przykład trzymał nowicjuszy przez 7 lat, a nowicjusze przez te 7 lat mieli jedno zadanie. Nauczyć się 4 Ewangelii i 150 psalmów na pamięć. Związane to było z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz jest taka, że kiedy znam tekst na pamięć, on jest blisko mnie. Nie muszę sięgać do Pisma Świętego i szukać, gdzie to było, tylko on jest na wyciągnięcie ręki. Druga sprawa jest związana z tym, że ten tekst, kiedy ja nieustannie go powtarzam, nieustannie do tego wracam, on zaczyna przenikać moje serce. To znaczy zaczynam nasiąkać tym słowem tak jak gąbka nasiąka wodą. Dlatego też to czytanie czy recytacja Pisma Świętego było tą podstawową praktyką duchową, i zresztą nadal jest dla nas mnichów, które nazywamy później lekcją divina. Jednak to nie było, czytanie w naszym dzisiejszym rozumieniu. Bo dzisiaj, moi drodzy, jak czytamy Pismo Święte, to robimy trochę tak jak dzieci w szkole. Zresztą tak nas nauczyli w szkole. Nie wiem czy was, ale mnie tak uczono, że kiedy czytasz wiersz lub jakiś inny tekst, to interpretacja tego tekstu polega na tym, żeby przekazać, co autor miał na myśli. Więc kiedy czytamy Ewangelię lub inne teksty Pisma Świętego, to myślimy o tym samym. Czyli czytasz słowa i potem się zastanawiasz, co Pan Jezus chciał powiedzieć przez. Albo jak te słowa się mają do mnie. I rzeczywiście okazuje się, że podczas całej mojej modlitwy ja bardziej staram się przemyśleć te słowa, rozważyć je. Zresztą takich słów używamy. Rozważyć, rozmyślać, przemyśleć. Ale to wszystko jest w głowie. Cały czas dialog, który ja prowadzę, nawet na podstawie Pisma Świętego, ośmielam się tu to powiedzieć, to jest niestety dialog z własnymi myślami. Z własnymi interpretacjami słowa, które przeczytałem. Ojcowie mieli całkowicie inne podejście. Pierwszym zasadniczym podejściem ojców w pustyni było to, żeby nie analizować Słowa Bożego. Jest taki słynny apoftegmat, który, kiedy uczniowie pytają Abba Józefa o jakieś zagadnienie z Pisma Świętego, a on odwraca się do nich i siada przodem do ściany. A potem go pytają, czemu ojcze Abba, czemu nie odpowiedziałeś? A on im mówi, bo gdyby mnie zapytali o to, jak walczyć z własnymi namiętnościami, to bym im powiedział. Ale o Piśmie Świętym to ja nic nie wiem. Nie chodziło o całą czystą niewiedzę Pisma Świętego, bo on znał je na pamięć, przynajmniej cztery Ewangelie i tę większość psalmów, ale chodziło o to, że o tym tekście, świętym tekście, wobec którego staję, ja jestem zbyt mały, żeby móc nadać mu pewną interpretację. Dlatego jest podstawowa zasada, Pismo interpretuje się samym Pismem, ale żeby móc czytać Pismo Święte, to musisz nim nasiąknąć. Dlatego też to nie chodzi o to, żeby wymyślić cokolwiek w czasie czytania duchowego, ale raczej o to, żeby przebywać ze Słowem, żeby przeżuwać to Słowo. Więc ta recytacja, drodzy Państwo, polegała na tym, że oni w kółko powtarzali te same teksty z Pisma Świętego, psalmy i Ewangelię. Powtarzali. Dzisiaj mnisi mają cztery razy dziennie liturgię godzin, która właściwie polega na tym samym. Przez dwa tygodnie powtarzamy non-stop to samo. Po 10 latach już większość rzeczy znasz na pamięć. Ale to nie chodzi o to, znaczy, czy znasz, czy nie znasz. Tu chodzi o to, że ty masz to przeżuwać. Mówiono o mnichach, że są jak krowa. Krowa ma kilka żołądków i zanim strawi dokładnie tą trawę, której się najadła, to musi to trawa być przejść przez wiele razy przez te żołądki. To samo jest z mnichem. Mnich jest taką krową. Musi przeżuć najpierw, dokładnie przeżuć. A potem jeszcze raz pozwolić, żeby to ten pokarm się powoli trawił, powoli go asymilował. Nie na zasadzie takiej, że pochyla się nad tekstem i już wszystko wie. Musi pozwolić, żeby to słowo go dotykało, żeby on nim nasiąkał, żeby zaczął myśleć słowem. My dzisiaj jesteśmy wzruszeni, jak czytamy komentarze ojców Kościoła do różnych fragmentów Pisma Świętego, które są utkane różnymi cytatami z całego Pisma Świętego. I mówimy, Boże, on musiał to Pismo Święte wertować cały czas. Ale kiedy spojrzymy na to, że ten człowiek myślał Słowem Bożym, kiedy on wypowiadał cytaty z Pisma Świętego, to wtedy przestaje nas to dziwić. Bo kiedy większość czasu spędza na tym, żeby recytować, żeby powracać do tych samych tekstów, to one naturalnie stają się częścią jego samego, częścią sposobu jego myślenia, sposobu jego wyrażania, a także sposobu jego obcowania z Bogiem. To słowo, które staje się takim pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nim, oczywiście te duże teksty, które oni powtarzali cały czas, zaczynają się powoli skracać. I to się dokonuje dość szybko. Na początku oni powtarzają dość duże te teksty, całe psalmy lub całe fragmenty Ewangelii. Później te teksty zaczynają się stopniowo skracać, przyjmując formę takich pojedynczych słów lub pojedynczych zdań z Pisma Świętego. To były takie zdania, które tworzyły jakąś formułę. Tak przynajmniej o niej będzie mówił Jan Kasjan, który potem podpatrując mnichów próbował to przekazać zachodniemu światu. Będzie mówił o tym, że to jest formuła. Formuła, którą dzisiaj nazywamy monologiczną, czyli monologos oznacza jedno słowo lub jedno zdanie. Ta formuła, czy to jedno zdanie, które wybierają, staje się takim refrenem, który jest powtarzalny przez cały dzień. Pojawia się jednak pewien problem. Bo nie chodziło o to, żeby to słowo powtarzać mechanicznie. Nie chodziło o to, żeby po prostu klepać to swoje słowo. Tylko chodziło o to, żeby przejść do tego, co ojcowie nazwą modlitwą serca. Czyli wyjść z tego mojego myślenia, które dokonuje się tylko w głowie na podstawie mojego intelektu, czy za pomocą mojego intelektu, żeby przejść do tego, co się dokonuje dużo głębiej niż intelekt. Co oni nazywają sercem. Nie chodziło zatem o żadne rozmyślania, ani o analizy, ale raczej i głównie o przebywanie przed obliczem Boga. O całkowite skupienie się na samym tylko Bogu. Całkowite skupienie się na samym tylko Bogu. Jest to bardzo trudne, bo sami mamy takie doświadczenie, wystarczy, że się zatrzymasz na chwilę i już milion myśli przychodzi z różnych stron. Przez prawe ucho albo przez lewe ucho, ale jakoś się tam zawsze dostają do środka. I to była jedna z takich bardzo trudnych rzeczy. Natomiast to było jeden z podstawowych warunków, żeby się zatrzymać, to było właśnie powracanie do słowa. Święty Hezychiusz z Synaju, będę często wracał do takiej książki, która się pojawiła w języku polskim, która jest taką antologią czy streszczeniem tego całego nauczania ojców o modlitwie serca, czyli o modlitwie, która prowadzi, czy modlitwie prowadzącej do środka, jak się ją współcześnie nazywa. To jest tylko wybór, mały wybór z tego, z całej spuścizny. Nazywa się Filokalia, teksty o modlitwie serca. I tutaj można znaleźć wiele tekstów ojców odnoszących się bezpośrednio do samej praktyki. Natomiast święty Hezychiusz z Synaju, jeden z takich głównych nauczycieli mówiących o modlitwie Jezusowej, będzie mówił o tym. Modlitwa jednozdaniowa, czyli ta monologiczna, zbija i obraca w proch podstępy złych duchów. Jak ojcowie mówią o złych duchach, to najczęściej mają na myśli myśli, które przychodzą. Wstrym oddechem złącz czujność i nie Jezusa oraz szczere rozważanie o śmierci i pokorę. Jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne. Hezychiusz będzie mówił także o tym, że kiedy zatrzymasz się w bezruchu, to umysł będzie natychmiast domagał się jakiejś aktywności. Kiedy będziesz chciał zamknąć mu bramy tych bodźców, które do niego dochodzą, on będzie się domagał aktywności. Żeby zaspokoić całkowicie tą potrzebę aktywności umysłu, daj mu jedno słowo. Niech to będzie imię. I teraz mnisi szukali w Piśmie Świętym takich zdań, które same w sobie stanowiłyby modlitwę. I z tego wielkiego pnia modlitwy powtarzalnej, modlitwy jednozdaniowej, zaczynają powoli kształtować się osobne tradycje. Jedną z takich głównych gałęzi, która wyrasta z tej modlitwy powtarzalnej, jest tradycja modlitwy Jezusowej. Ona wiąże się z tym, że mnisi znajdują w Piśmie Świętym przede wszystkim takie dwa teksty, które są kluczowe dla ukształtowania się w całej tradycji modlitwy Jezusowej. To jest słowa celnika: Boże, miej litość dla mnie grzesznika, i ślepca pod Jerychem, który mówi: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Stopniowo te słowa z Ewangelii stawały się, czy ukształtowały formułę, którą dzisiaj nazywamy formułą modlitwy Jezusowej, czyli: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, lub: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Oczywiście tych powtarzalnych formuł było dość sporo, jednak z czasem ta formuła modlitwy Jezusowej jakby zdobyła największą popularność. Wśród różnych formuł, które znamy i które mogę przytoczyć z tekstów, to bardzo często jest Abba, czy Abba Ojcze, jest Boże Wejrzyku wspomożeniu memu, czy o czym mówi Kasjan. Jest samo imię Jezus, które jest powtarzane. To są najczęściej pojawiające się wezwania. Wiemy o tym, dlatego że w VI wieku święty Jan Kasjan wyrusza tutaj z Europy, przez Betlejem trafia do Egiptu i ma taką jedną podstawową rzecz. Przypatrzeć się mnichom, ojcom, jak oni się modlą. Słuchajcie, dla większości ludzi w tamtym czasie, zresztą tak jak dla nas, Egipt oznaczało takie centrum duchowe. Jeśli chcesz się nauczyć czegokolwiek o życiu duchowym, o walce z namiętnościami, o modlitwie, to musisz jechać do Egiptu. Tak? To ich praktyka mówi sama przez siebie. Więc tutaj Kasjan ma takie główne zadanie, nie tyle próbować zobaczyć, co mnisi w ogóle robią, tylko dowiedzieć się, jak oni się modlą. I Kasjan potem wraca i pisze tak zwane collationes patrum, czyli pisze rozmowy z ojcami, rozmów 24, w których wyjaśnia poprzez te przytaczanie tych rozmów różne zagadnienia związane z życiem duchowym. W jednej z tych rozmów mówi tak. Jak gdyby przekazując tą tradycję ojców, tradycję modlitwy ojców pustyni. Niech dusza nieustannie trzyma się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej medytowaniem porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo, ograniczając się tylko do jednego wersetu. W ten sposób dusza dojdzie do modlitwy bez skazy, gdzie umysł nie zajmuje się już postaciami wyobraźni. Nie wymawia nawet głośno słów. Nie zatrzymuje się nad sensem wyrazów, lecz gdzie serce płonie ogniem, pełne jest niewysłowionego zachwytu, a w duchu panuje nienasycone pragnienie. To jest jedna z podstawowych praktyk. Niech dusza trzyma się jednej bardzo krótkiej formuły. Trzymanie się tej formuły oznacza, że ja jej nie analizuję. Że ja nie staram się wymyślić tutaj teologii do modlitwy Jezusowej czy do jakiejkolwiek innej formuły. Ale staram się, żeby ta formuła była taką kotwicą, która sprowadza mnie ciągle do obecnej chwili. Dlatego, że tak jak jest waszym doświadczeniem, tak i moim, tym, co nas wyciąga z obecnej chwili, to są nasze myśli. Idziesz do kościoła dominikanów, chcesz się pomodlić, siadasz, na chwilę jest cisza, ale ta cisza trwa dość krótko, a potem się zaczyna. W to i w tamto, w to i w tamto. I próbujesz popatrzeć, co tam robią w prezbiterium, a kto wszedł do kościoła, a kto wyszedł, a może coś poczytać, a może coś jeszcze odmówić. Ciągłe myśli mówiące o tym, co było, o tym, co trzeba zrobić. I tak sobie siedzisz i czas mija, chociaż bardzo powoli i nie wiadomo, co dalej z tym wszystkim zrobić. To jest jedna z podstawowych rzeczy, która nas wyciąga z obecności. Dlatego też słowo, o którym mówię, to zdanie jest tą kotwicą, która ma nas sprowadzać z powrotem do obecności. To nie jest takie proste. I o tym już wiedzieli dokładnie ojcowie, że żeby ta modlitwa rzeczywiście się dokonywała, ona potrzebuje czegoś takiego, co się nazywa uważnością, przytomnością, czujnością. Inaczej to jest myślenie o niebieskich migdałach. I doskonale to wiemy, że jeśli ktoś sobie siądzie w fotelu albo położy się wygodnie na kanapce, no to raczej ta postawa nie sprzyja modlitwie, tylko jakiejś formie relaksu czy dżemki lekkiej. Natomiast to na pewno nie jest coś, co utrzymuje nasz umysł w jakiejś takiej przytomności. Natomiast dla ojców pustyni te dwa słowa, czy te dwie rzeczywistości były ze sobą nierozerwalnie związane. Uważność i modlitwa to jest jedno. Nie ma prawdziwej modlitwy bez uważności. I każda uważność będzie prowadziła do modlitwy. Ale to będzie wymagało tego, żeby w tej modlitwie zaangażowany był cały człowiek. Żeby nie tylko intelekt był zaangażowany w modlitwę. Żeby to nie była, modlitwa nie ograniczała się tylko do gonitwy jednej myśli przed drugą czy za drugą, tylko żeby cały człowiek był w tym zaangażowany. Postawa ciała i sprowadzenie modlitwy do serca. To będą najczęstsze tematy, które pojawią się w pismach późniejszych ojców, tak zwanych ojców hezychastycznych. To, na co ojcowie zwrócili uwagę, bo drodzy Państwo, to zawsze tak jest, że kiedy człowiek zadaje praktyczne pytania, to praktyka przychodzi jako odpowiedź najczęściej. Więc oni zadawali sobie pytania, jak pozwolić, żeby to słowo przeniknęło do serca. Co zrobić, żeby ono tam weszło? To nie wystarczy tylko mechaniczne powtarzanie. Tu chodzi o przebywanie. A przebywa się najczęściej z czymś, co jest najbliżej ciebie. A najbliżej nas jest oddech. To ten oddech, który my mamy, to jest coś, czy jesteś tego świadomy, czy nie, on zawsze jest. Drodzy Państwo, pierwszą rzecz, którą człowiek kiedyś zrobił, wyskakując fizycznie na ten świat, to było co? Właśnie, to było złapanie wdechu. Nie krzyk, krzyk był później. Najpierw musiał nabrać tego powietrza. To trochę przypomina, zresztą tak przypominało ojcom pustyni, to opis tego tchnienia życia, które Pan Bóg tchnął w nozdrza Adama. On nabrał powietrza, otrzymał życie, tak? To życie zaczęło w nim pulsować. Czyli za każdym wdechem, drodzy Państwo, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, czy nie, dostajecie dar. Dostajecie ten dar na nowo, dlatego, moi drodzy, że przy końcu ziemskiego biegu nastąpi co? Wydech. Nastąpi ostatni wydech. Ostatnią rzeczą, którą człowiek robi na tej ziemi, to jest wydech. Jak przyjął życie, tak je oddaje. Czyli tak naprawdę, nie odkrywając żadnej tutaj Ameryki, mogę powiedzieć, że życie ludzkie upływa pomiędzy wdechem a wydechem. Ten cykl powtarzamy nieustannie, każdego dnia. Przyjmujemy i oddajemy. Przyjmujemy i oddajemy. No i dlatego z tym cyklem wiązało się to doświadczenie modlitwy Jezusowej i to, co znajdujemy już we wczesnych przekazach, szczególnie świętego Jana Klimaka, VI wiek, który mówi, złącz imię Jezus z oddechem. Co to znaczyło? Później ojcowie będą to rozbudowywać i będą mówili o tym, że kiedy wdychasz powietrze, przyzywaj imienia. Dlaczego? Dlatego, że w całej tradycji judeochrześcijańskiej imię oznacza obecność. To jest, znać kogoś z imienia, to znaczy wejść w nim w jakąś głębszą relację. Dla Semitów, dla całego myślenia Biblii, to oznacza także poznanie istoty. Czy nie zastanawiało was nigdy to, że Mojżesz pyta Boga o imię, a nie pyta go, jaka jest twoja natura i czy twoje istnienie pokrywa się z istotą. Tak? Tylko pyta go, jakie jest twoje imię. Bo znać z imię oznacza poznać istotę. Znaczy wejść w relację obecności. Dlatego w Nowym Testamencie na imię Jezus zgina się każde kolano. Dlatego na imię Jezusa dokonują się te wszystkie cuda. Dlatego to imię Jezus nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Imię oznacza obecność. Więcowie mówili, kiedy wdychasz powietrze, przyjmujesz, powtarzaj imię. Panie Jezu Chryste. Albo Jezu Chryste. To jest ten moment, kiedy stajesz w obecności. Kiedy wydychasz powietrze, razem z wydychanym powietrzem się powierzasz, oddajesz. I wtedy mów, zmiłuj się nade mną. Albo zmiłuj się. To zmiłuj się nasze polskie jest trochę takie tłumaczone na zasadzie, no miej litość, ulituj się, błagam cię o litość. Takie bardzo takie jakby przytłaczające człowieka. Tymczasem to greckie eleison jest czymś, co jest prośbą o wszystko. Powierzam się całkowicie z taką nadzieją, że choćbym przechodził przez ciemną dolinę, to nic mi nie zabraknie. To jest to całkowite powierzenie się. Z każdym wydechem robisz dokładnie to samo. Z ostatnim wydechem, czy chcesz, czy nie chcesz, to zrobisz. Czy wierzysz, czy nie wierzysz, zrobisz dokładnie to. Po prostu oddasz się cały. Dlatego też, kiedy wydychasz to powietrze, powtarzaj to zmiłuj się, czy zmiłuj się nade mną. Ten moment powierzenia. I dlatego oddech był czymś, co bardzo pomagał ojcom w tym doświadczeniu przenikania modlitwy z intelektu do serca. Kiedy powtarzana formuła nie jest tylko kolejną myślą w mojej głowie, a kiedy razem z oddechem schodzi niżej, jest sprowadzana niżej, poza myślenie. Wykracza poza czystą analizę intelektualną. Z tym wiąże się to, że pomaga to także w uważności. Pomaga w tym, żeby człowiek za każdym razem pozwalał się kształtować przez ten oddech złączony z formułą. To jest, drodzy Państwo, tak jak kropla wody spadająca na kamień. Na to potrzeba czasu. Kiedy z każdym oddechem zaczynasz, czy coraz częściej z twoim wdechem zaczynasz włączyć imię, a z twoim wydechem zaczynasz złączyć zmiłuj się, to najpierw to będzie wymagało wysiłku. Wysiłku woli, żeby przyzywać to słowo. Z każdym wdechem i z każdym wydechem. Ale z czasem, jednym z takich pierwszych odkryć jest to, i to mogę powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia, że kiedy kładziesz się spać, leżysz na łóżku i twój oddech naturalnie się uspokaja, zamykasz oczy i nagle słyszysz, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. No zaraz. To jest odkrycie pielgrzyma w tych słynnych opowieściach pielgrzyma, który zauważa, że to nie on już powtarza. To już modlitwa powtarza się w nim. To się dzieje niepostrzeżenie. Dzieje się w taki sposób, że czy ja jestem tego świadomy, czy nie, to ciągle się tam dokonuje. Co to oznacza? To oznacza dla każdego z nas taką podstawową rzecz, że każde moje świadome powrócenie do oddechu jest świadomym powróceniem do modlitwy. Czy jesteś w autobusie, w tramwaju, w parku na ławce, siedzisz na nudnym wykładzie, czy robisz cokolwiek innego. Wystarczy, że wrócisz do wdechu, i wydechu. Zatrzymasz się na chwilę. Już słyszysz słowa, które się tam powtarzają. Słyszysz to wezwanie, które wprowadza cię w obecność. Masz świadomość tego, że tak jak nie możesz oddzielić się od oddychania, człowiek nie może istnieć bez oddychania. Tak samo nie może się oddzielić od obecności Boga. To jest jedna z takich kluczowych rzeczy. Trudno jest jednak mimo tego oddechu utrzymać przez dłuższy czas, szczególnie przez dłuższy czas, jakąś taką przytomność i należną modlitwie uwag. Dlatego też z czasem ojcowie też doświadczyli, że bardzo ważnym elementem w modlitwie pomagającym w tym uważności jest postawa ciała. Z tą postawą ciała, jak badamy pisma, to są bardzo ciekawe rzeczy, bo oni najczęściej eksperymentowali. Ja pamiętam, mój ojciec kiedyś duchowny, taki pustelnik, też mi zawsze mówił. Nie wiem, Maksymil, musisz eksperymentować. No ale proszę ojca, jak to eksperymentować w życiu duchowym? No a jak się chcesz inaczej tego dowiedzieć? No jak się ty chcesz inaczej tego dowiedzieć? No musisz spróbować. I ojcowie wychodzili z tego samego doświadczenia, że żeby ta uważność, żeby pomóc tej uważności, to zaczęli eksperymentować z tym, jak przybrać postawę ciała. Znamy takie teksty świętego Grzegorza z Synaju i jeszcze inne, które mówią o takim siedzeniu na niskim krzesełku, które jeszcze za chwilę przytoczę, zaciskaniu brody do piersi, czy zakładaniu czapki na oczy, żeby nic nie rozpraszało i tak dalej, i tak dalej. Z czasem jednak jedną z zasadniczych rzeczy to była postawa nieruchoma. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Potem do tego dojdzie prosty kręgosłup i taka postawa stabilna, ale zasadniczo w tej postawie jest nieruchomość. Chcę Państwu teraz na chwilę powiedzieć, dlaczego ta nieruchomość jest tak ważna. Możecie to się przekonać o tym osobiście, czy Maksymilian mówi prawdę. Przestać się ruszać przez 30 sekund. W ogóle się przestać ruszać. Kiedy siadasz w kościele, to bardzo szybko Twoja aktywność przechodzi do ciała, tak? Zaczynasz się ruszać. Klękasz, wstajesz, podpierasz się jedną ręką, drugą ręką, myślisz, przewracasz kartkę, drapiesz się po głowie. No musisz coś robić. Ale jak kiedyś siądziesz w tym kościele, staraj się pierwsze co zrobić, przestać się ruszać. Czyli nawet jak mnie swędzi, nie ruszam się. Nawet jak mnie tam coś drapie, nie ruszam się. A wiecie dlaczego, skąd wiemy, że to jest pierwsza podstawowa rzecz? Bo Ewagriusz pisał o takich myślach, które przychodzą w modlitwie i mówił tak. Przeciwko demonowi, który przychodzi do mnie znienacka w czasie modlitwy. Drapie mnie w gardło i łechce mnie w nos. No to co, skąd on to wiedział? No on to wiedział właśnie z tego doświadczenia. Kiedy siadasz nieruchomo, to zaraz cię zacznie swędzić nos. Nigdy mnie nie swędził, ale teraz mnie akurat swędzi. Muszę się podrapać. Albo zacznie mnie drapać w gardle. Nieruchomość ciała jest pierwszym etapem wyciszenia umysłu. Nieruchomość ciała bardzo szybko pokaże ci, jaki jest ruch w środku. Jaki chaos dokonuje się tam. W myślach, w emocjach, w nastrojach, w tym wszystkim, czym żyjesz, no nieustannie, a w ogóle na to nie zwracasz uwagi. Musisz się zatrzymać. To jest to słynna rzecz, którą ciągle powtarzam. Ci, co mnie znają, też pewnie się uśmiechają, bo ja za każdym razem mówię o tym samym. Mianowicie, ja lubię porównywać to nasze doświadczenie życiowe z takim podróżą chomika w karuzeli. Jak widzicie chomika czy myszki, teraz ostatnio będąc na Malcie widziałem, że nawet podwójnie to robią, że dwa chomiki wchodzą do jednej karuzeli i drałują razem. I im szybciej drałują w tej karuzeli, tym gorzej jest im wyjść. Że jedyne co, żeby ten chomik mógł wyjść z tej karuzeli, to musi się zatrzymać. I ten chomik mi bardzo przypomina mnie samego, a pewnie myślę, że też większość z Was, tą karuzelę, którą człowiek ma ciągle w głowie, której nie może wysiąść. I żeby wysiąść z tej karuzeli, musi się zatrzymać. Musi na chwilę się zatrzymać. I żeby to było zatrzymanie w bezruchu, to zatrzymanie, które na chwilę uspokoi moje ciało. Oczywiście wystarczy siąść nieruchomo, jakkolwiek. Natomiast kiedy chcesz posiedzieć dłużej, oczywiście ważne jest to, żeby ta postawa była w miarę stabilna. Dlatego też z czasem wypracowano taką postawę, która jest siedzeniem z prostym kręgosłupem, w miarę stabilnie, nieruchomo. I ta modlitwa, którą dzisiaj znamy i tak ją przekazujemy, jest bardzo prosta. Polega na tym, żebyś się zatrzymał na chwilkę. Nie musisz na długo, ale chociaż na chwilkę. Żebyś spróbował wrócić do tego, co jest najbardziej w tobie pierwotne, czyli do oddechu. Żebyś najpierw przypatrzył się temu, jak wdychasz powietrze i jak je wydychasz. Żebyś zauważył, że nie jesteś pompką do roweru. Że nie oddychasz na zasadzie wdech, wydech, wdech, wydech, tylko tam jest jeszcze przerwa. Jest ten moment zatrzymania. Żebyś uszanował ten cykl wdechu, pauzy, wydechu i pauzy. A potem bardzo łagodnie i delikatnie wrócił, czy połączył z tym oddechem powtarzanie formuły. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Powtórzysz dwa razy, twój umysł pójdzie w sinąg dal, o tak pójdzie. Ale to nie szkodzi. Z uporem maniaka wracasz z powrotem do początku. W medytacji nie chodzi ani o czas, ani o skupienie, ani o nic innego. Chodzi o powracanie. Za każdym razem, kiedy widzę, czy zauważam, że błądzę, myślami wracam do tego samego. Ja zawsze mówię, że kto chce praktykować medytację, musi mieć anielską cierpliwość. Ta anielska cierpliwość polega na tym, że się nieustannie wraca. Non stop to samo. Non stop, to jest tak, jakbyście patrzyli na kapiącą wodę na kamień. No każdy z nas ma ochotę, żeby wziąć ten kamień i wsadzić pod prysznic. No ileż można patrzeć na kapiącą wodę? I tak samo jest z medytacją. To słowo musi mieć czas, żeby wyżłobić twoje serce. My mamy taką tendencję do tego, żebyśmy chcieli szybkich efektów w naszym życiu duchowym, w ogóle jak w naszym życiu. Czyli, proszę ojca, taką metodę niech ojciec powie medytacji, żeby to zadziałało. Że ja siadam, wstaję i jestem inny. A nie, że tam jakieś tralalala. Konkret, proszę ojca. Nie tam takie. My lubimy takie prysznice. Niestety bardzo często nasze doświadczenie pokazuje, że im bardziej jest taka efektywna, bardziej to jest efektywna metoda, tym słabsze są skutki. Bo nawet jeśli pojedziesz na znakomite rekolekcje, w których wracasz po trzech czy po tygodniu niesamowicie odświeżone duchowo, to jednak bardzo szybko ten kamień nabiera tego samego pyłu i liści, błota, który miał wcześniej. I znowu to samo. I w koło Macieju to samo. I znowu prysznic, i znowu to samo. Ale kamień się nie zmienia. Natomiast jeśli zdecydujesz się na taki eksperyment, który jest długofalowy, polega on na tym, żeby zostawić ten kamień pod tą kapiącą wodą, to pozornie nic się nie zmienia. Patrzysz na ten kamień i on cały czas jest taki sam. Ani temperament mi się nie zmienił, ani z choleryka przez medytację wcale nie zrobiłem się takim flegmatykiem. Ani nic się nie zmieniło w moim podejściu do różnych spraw, a jednak coś się zmienia. Niepostrzeżenie, tak jak w opowieściach pielgrzyma, niepostrzeżenie tak z kropla modlitwy, tak jak kropla wody żłobi kamień, tak ona żłobi twoje serce. Z czasem ten kamień już przestaje być kamieniem, on staje się zbiornikiem. Tak samo jest z sercem. Jeśli pozwolisz, żeby tamto słowo kapało, pozwolisz sobie wracać ciągle do tego słowa, to tym bardziej pozwala, żeby to słowo żłobiło twoje serce. Żeby ono zmieniało cię od środka. Przekształcało nie tylko ciebie, ale też przekształcając ciebie, przekształcało całą rzeczywistość dookoła. Moi drodzy, tak rozumiana medytacja chrześcijańska jest najprostszą formą modlitwy kontemplacyjnej, która wprowadza medytującego w odbywający się bez myśli i bez obrazów stan trwania przed Bogiem. W tej medytacji nie ma żadnych pośredników. Nie ma żadnych pośredników. Żeby to uzupełnić jeszcze, powiem, jaka jest różnica pomiędzy medytacją, która jest najczęściej stosowaną, medytacją dyskursywną, która ma jakiś przedmiot, a medytacją tą, o której ja mówię, czyli tej formie modlitwy czy medytacji chrześcijańskiej. Kiedy w medytacji dyskursywnej mamy przedmiot, medytacja dyskursywna polega głównie na tym, że muszę mieć przedmiot. Muszę mieć tekst, prawdę wiary, obraz, cokolwiek. Coś, co może mnie zatrzymać. Ten tekst, prawda wiary, staje się, czy obraz staje się pośrednikiem. czy ma stać się pośrednikiem pomiędzy mną a Bogiem. To znaczy wszystko, to jest szkoła Ignacego z Loyoli, wszystko, co jest w człowieku, musi być uruchomione. Najpierw intelekt, bo musisz przemyśleć, potem emocje, bo musisz się wczuć w tą sytuację, pamięć, wyobraźnia, to wszystko ma cię pobudzić. Ten tekst, czy ta prawda wiary ma to wszystko w tobie uruchomić. Natomiast w tej formie modlitwy Jezusowej, czy w tej formie medytacji, to wszystko, co w tej dyskursywnej formie jest środkiem, to jest przeszkodą. Więc jeśli pojawia się jakakolwiek myśl, to nie jest to. Zostajesz przy słowie. Jeśli pojawia się wyobrażenie, to nie jest to. Jeśli pojawia się emocja, to nie jest to. Z każdym wydechem puszczasz to wszystko. Związane jest to z tym, że ta modlitwa jest nazywana poza tą nazwą świętego Jana od Krzyża modlitwą milczącej obecności, jest także nazywana modlitwą ubogą, modlitwą oczyszczającą, modlitwą, która ogałaca. No bo, moi drodzy, jeśli wychodzisz na pismo, z Pisma Świętym na medytację i chcesz tutaj teraz przemyśleć Słowo Boże i w ogóle masz świetny dzień, bo jest wspaniała pogoda i świetnie się czuję, wyspałem się i w ogóle, no to masz taką medytację, jak nie wiem. Możesz tyle wymyślić głębokich rzeczy, że po prostu wychodzisz i mówisz, wow, ludzie, ja przeżyłem takie wspaniałe rzeczy, a wy w ogóle nie chcecie tego słuchać. Masz się czym pochwalić. Natomiast kiedy wchodzisz na medytację i chcesz po prostu przebywać przed Bogiem, to tam z każdym wydechem rezygnujesz z tego, co jest moje. Rezygnujesz z tego, co ja mogę wymyśleć, z mojego projektu, z mojego pomysłu na życie, z moich koncepcji różnych, także koncepcji Boga. I wychodzę z tej modlitwy i nie mam nic. Jestem jak taki ubogi, który nie ma co dać. Jak mówiła Tereska od Dzieciątka Jezus, kiedyś stanę przed Tobą z pustymi rękami. To jest właśnie to. Stajesz, nie mam nic. Dlatego, że jedną z takich głównych pokus w chrześcijaństwie, przynajmniej moim zdaniem, jest to, że my ciągle chcemy coś Panu Bogu dać. Że my ciągle chcemy na coś zasłużyć. Żebyśmy chcieli tak pod koniec życia przywlec te nasze wszystkie dobre uczynki w workach, wywalić przed Panem Jezusem i powiedzieć, zobacz, co żem narobił. Widzisz? 4 worki dobrych uczynków, 1 tam co prawda nie za dobre, ale to jakby to położyć na wadze, Panie Jezu, no nie ma szans. Musisz mnie zbawić. No musisz mnie zbawić. Tymczasem zapominamy, że doświadczeniem chrześcijańskim jest doświadczenie Łotra na krzyżu, który nie ma żadnych zasług, ale ma tylko jedną myśl. Panie, jeśli możesz, jeśli chcesz, Panie, powiedz tylko słowo. To są te słowa, które powinny być. My przychodzimy przed Jezusem i stajemy z pustymi rękami. I mówimy, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie zbawić. I to jest doświadczenie tej modlitwy, która jest modlitwą ubogą, dlatego też jest modlitwą trudną. Bo nasze ego dostaje dość mocno. No bo wiecie, w Lubinie teraz obecnie jest sesja medytacyjna, jest 35 osób z całej Polski, którzy praktykują od wczoraj po południe, będą tam jeszcze do jutra. No i oni najczęściej wyjeżdżają z tej medytacji, wracają do domu, lekko zmęczeni, bo to trzeba siedzieć tyle czasu, 6 godzin dziennie medytacji, w ciszy, w ogóle lekko zmęczeni, trzeba czas wcześniej wstać rano o 5:30. No i ludzie współdomownicy ich pytają, no i co tam żeście tak, coście tam odkryli na tym, coście tam wymedytowali w tym Lubiniu? Coście tam wymedytowali? No podziel się tymi refleksjami, no już tyle godzin, człowieku, to bym tutaj pół Pisma Świętego przemedytował. A ty mówisz, no w zasadzie to nic. No to coście tam robili? No siedzieliśmy, to nie mogliście sobie w domu posiedzieć, tylko musieliście do Lubina jechać, taki hektar, żeby tam posiedzieć, tu trzeba było posiedzieć. No właśnie to jest to, nie masz się czym pochwalić, dlatego to jest takie trudne, ale dlatego to jest też takie piękne, że tak kończąc już ten pierwszy blok, mogę powiedzieć, że to duże zainteresowanie dzisiaj medytacją chrześcijańską w tej wersji, w której ja dzisiaj próbowałem Państwu to przekazać, bierze się stąd, że często jesteśmy już zmęczeni myśleniem, że myślisz w pracy, myślisz w Wszędzie, wszędzie musisz myśleć, wszędzie musisz analizować, wszędzie musisz coś robić. I idziesz na modlitwę, a oni ci jeszcze dają tekst i musisz go przemyśleć. No to po prostu już masz ręce i nogi opadają. No już jestem zmęczony, ja już proszę Ojca, już nie chcę myśleć. Ja już chcę po prostu, żebym tak sobie tylko pobył. Już niech mi Ojciec nic nie każe robić. Tylko nie chcę tak po prostu być, tylko że te myśli mnie tak przeszkadzają mi. Dlatego ludzie szukają prostych form teraz. Nie szukają wielkiej teologii, modlitwy, tylko szukają pewnej prostej formuły, która może ich bezpośrednio poprowadzić do obecności. Wyprowadzić ich z tej karuzeli myśli, z tego buszu własnych pomysłów na życie i na życie innych do tej prostej obecności. Do tego, że ja staję wobec Boga. Jakby mnie ktoś zapytał o krótką definicję medytacji, to powiedziałbym być wobec tego, który jest. Proszę Ojca Wojciecha, tak bym chciał zatytułować tę książkę, którą mamy wydać. Być wobec tego, który jest. O to chodzi w medytacji chrześcijańskiej. Drodzy Państwo, wszystko to powiedziałem w tej pierwszej części. Tuż przed wspaniałym bufetem, który tutaj na nas już czeka. Po to, żeby Państwu pokazać wyraźnie, że to doświadczenie medytacji wychodzi bezpośrednio z doświadczenia chrześcijańskiego i jest doświadczeniem chrześcijańskim. W tej drugiej części będę chciał powiedzieć o tym, że tam pojawiają się jeszcze różne inne wątki w samym zagadnieniu medytacji chrześcijańskiej, które są i trzeba też być tego świadomym, natomiast one są zazwyczaj poboczne i to one tak naprawdę doprowadzają do odkrycia korzeni medytacji chrześcijańskiej, niż same generują tą medytację, czy same są tym, co powoduje, że człowiek, że chrześcijanin zaczyna w ogóle medytować. Chrześcijanin zaczął medytować, bo nastąpił pewien impuls, natomiast może nie tyle zaczął, co nagle odkrył, że to jest. Natomiast to jest coś, co można znaleźć, szczególnie polecam całą tą filokalię. Ona jest trudna, bo żeby czytać ojców, trzeba nauczyć się trochę ich języka. Nie tylko oryginalnego języka, ale też nauczyć się pewnego slangu, którym oni się posługują. Czyli żeby, to jest tak jak z Pisma Świętym, żeby zrozumieć, o czym oni mówią, trzeba nasączyć się ich tekstami. Trzeba zacząć myśleć ich sposobem, żeby zrozumieć, co oni mówią, co to znaczy modlitwa serca. Co to znaczy wyciszenie umysłu. Co to znaczy? Co to jest za doświadczenie? Na zakończenie chciałbym przeczytać taki tekst świętego Grzegorza z Synaju. To jest tekst, który w zasadzie bardzo często cytuję, bo on mówi o doświadczeniu tego, co jest najbardziej istotne w medytacji. Czyli tak naprawdę o cierpliwości jest. Wiem, że Dominikanie też mają takie krzesełka, o których pisze święty Grzegorz z Synaju, który żył dość dawno, bo to był wiek XIII, XIII wieku. On był jednym z takich głównych praktyków, jeśli chodzi o modlitwę. On pisze tak. Czasami jak najdłużej siedź na małym stołeczku. Takim jak Dominikanie mają. I inne zakony też. Gdyż wymaga to trudu. Czasami, ale rzadziej, wyciągnij się na chwilę na posłanie, aby odpocząć. Powinieneś siedzieć cierpliwie ze względu na tego, który powiedział, trwajcie gorliwie na modlitwie. I nie należy powstawać zbyt szybko, przez niedbałość, nawet jeśli wewnętrzne wołanie umysłu i ciągłe trwanie sprawiają uciążliwy ból. Wszak mówi prorok, boleści mnie ogarnęły jak rodzącą. Zatem, gdy będziesz odczuwał ból w ramionach, no bo jak siedzisz nieruchomo, to cię zacznie boleć. I nawet zawoli cię głowa. Trwaj niestrudzenie i z miłością, szukając w swym sercu Pana. Królestwo bowiem Boże należy do ludzi gwałtownych i oni je zdobywają. W słowach tych Pan prawdziwie ukazał, w jaki sposób powinniśmy podejmować trudy. Cierpliwość i wszelka wytrwałość dają jednak moc ciału i duszy. Niniejszym zapraszam na przerwę.